Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 13 lipca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś naszym gościem będzie ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. W rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem opowie nam o projektach pomocowych na Haiti. A w drugiej części programu felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza. Zapraszamy.
Moim gościem jest ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, a zarazem członek Komitetu Wykonawczego Caritas Internationalis. Witam księdza bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Proszę księdza, był ksiądz niedawno na Haiti. To jest taki szczególny kraj, który należy do najbiedniejszych krajów na świecie. Czy ta wizyta miała jakiś związek z księdza pracą w Caritas Internationalis, czy też były jakieś inne powody?
Powodem tej wizyty były przede wszystkim projekty Caritas Polska, które ma na Haiti. Te projekty zostały określone za pośrednictwem nuncjatury, zaraz po trzęsieniu ziemi. Haiti jest to kraj, który przeżywa ogromny swój problem ubóstwa, niepewności, niestabilności. Można sobie tylko wyobrazić, w kraju, który liczy 10 milionów ludzi, w czasie trzęsienia ziemi przed 2 laty w 2010 roku straciło ponad 300 tysięcy osób. Straty wyniosły też materialne 8 miliardów dolarów. Oczywiście wszystkiego nie da się przeliczyć na pieniądze. Jeżeli chodzi o samo to państwo, to trzeba sobie uświadomić, że 43% społeczeństwa żyje w miastach. I panuje też niestabilność polityczna, nie tylko po trzęsieniu ziemi, ale przede wszystkim przed trzęsieniem ziemi. Haiti przechodziło różnego rodzaju dyktatury wojskowe i dlatego też w tej chwili stara się, aby w tym państwie została wprowadzona demokratyczne rządy. Tam ciągle jeszcze panuje przemoc, tam ciągle sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna, niestabilność ta polityczna powoduje to, że ludzie nie mają pracy, edukacja nie funkcjonuje wiele struktur państwowych.
Ale jak to się stało, że w takim miejscu na świecie jest kraj o tak dużej niestabilności? Przecież Haiti to kraj, który przez wiele lat był kolonią francuską i już od 1804 roku jest tak naprawdę niepodległym państwem, więc to nie jest nowy twór polityczny, który wyzwolił się spod kolonii, ale pewien kraj, który ma już pewną tradycję funkcjonowania jako kraj niezależny. Skąd zatem tak duża niestabilność?
Ta niestabilność wynika z korupcji przede wszystkim. Myślę, że to jest najistotniejsze. Dyktatura wojskowa, która była, więc brak demokracji, możliwości rozwoju partii demokratycznych. Poprzez to sytuację polityczną zostało Haiti jakby zostawione samej sobie. Nikt się tym krajem praktycznie nie zajmował, nikt nie wspomagał tego kraju. A teraz po trzęsieniu ziemi od 2 lat ludzie żyją jeszcze w namiotach. 40% rodzin na Haiti żyje w skrajnym ubóstwie. Ponad 100 tysięcy dzieci straciło swoich rodziców, a więc są sierotami. Środowisko jest również bardzo zanieczyszczone. To wszystko w jakimś sensie wpływa też na gospodarkę, na ten rozwój, ponieważ nie ma tej stabilności i nie ma infrastruktur. Charakterystyczną cechą było to, jak przyjechałem na Haiti, zobaczyłem, że tam nie ma wcale drzew. Okazuje się, że społeczeństwo wycina te drzewa po to, żeby produkować węgiel drzewny do przygotowania sobie pokarmów. 65% bezrobocia w tym kraju. Najbardziej oczywiście są poszkodowane kobiety. Niepewność, brak pożywienia. Jako taki przykład można tylko podać, że 90% importu jajek pochodzi z Republiki Dominikańskiej. A więc można sobie wyobrazić, jak niestabilna jest gospodarka, jak niestabilny jest kraj, jeżeli nawet nie są w stanie wyhodować, powiedzmy, tylu kur, żeby mieć to najprostsze pożywienie.
Kiedy człowiek z zachodu przyjeżdża w tamto miejsce, ta bieda rzuca się w oczy?
Tą biedę widać od razu. Chociażby teraz, szczególnie po trzęsieniu ziemi, nie wiem przed trzęsieniem ziemi, bo nie wiedziałem, ale po trzęsieniu ziemi, nie funkcjonuje edukacja. a więc praktycznie tam jest bardzo dużo szkół. Widzimy, jak się jedzie Port-au-Prince, bardzo dużo szkół. Po lewej, prawej stronie ulicy widać szkoły. Ale jak nam wyjaśniano, są to szkoły tylko po to, żeby dzieci przyszły, zapłaciły jakąś sumę pieniędzy. Są to szkoły prywatne. I żeby tam dostać jakiś posiłek, bo to jest najważniejsze. Właściwie poziom jest beznadziejny, bo nawet profesorowie, nauczyciele nie są przygotowani. Tylko 37% uczęszcza do szkoły podstawowej, a więc 37% dzieci. 19% uczęszcza do szkół średnich. Dostęp do szpitali jest bardzo nikły. Możemy sobie wyobrazić tylko takie pewne cyfry, że na 10 tysięcy mieszkańców 2,30 lekarza przypada na 10 tysięcy mieszkańców, czy 1,5 pielęgniarki na 10 tysięcy mieszkańców, więc możemy sobie wyobrazić, jak trudna jest sytuacja, tym bardziej, że wiele szpitali zostało zniszczone podczas trzęsienia ziemi, chociażby potem cholera, która spowodowała śmierć ponad 10 tysięcy ludzi.
Widać po tym, co ksiądz mówi, rzeczywiście sytuacja jest tragiczna. Ale czy to jest jedyne miejsce na Ziemi, które tak wygląda, które przedstawia się w tak dramatyczny sposób? Wprawdzie Haiti według statystyk zajmuje 153. miejsce, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, na 177 klasyfikowanych państw, czyli jest to rzeczywiście szary koniec. Ale to jednak nie jest jedyne miejsce, prawda, na świecie, które przeżywa podobne problemy.
Tak, to możemy sobie powiedzieć, że Afryka przeżywa te problemy również, prawda, ale Haiti jest przecież blisko Stanów Zjednoczonych. To są 2 godziny samolotem na Miami tylko, a więc obok najbogatszego kraju praktycznie na świecie, obok Republika Dominikańska. Także myślę, to też świadczy o czymś, że ten kraj sobie sam nie jest w stanie poradzić. Dostępu nie ma do wody, do elektryczności, nie ma dostępu edukacji, zdrowia, a więc to są najistotniejsze jakieś faktory życia. Możemy sobie tylko wyobrazić, że w takim kraju istnieje tylko 88 miejsc dostępu do wody pitnej. Sam widziałem, jak tylko beczkowozy dowożą wodę. Mieszkaliśmy akurat w nuncjaturze i nuncjusz miesięcznie musi płacić 1100-200 dolarów za wodę, którą mu dowożą. Ludzie na przykład mieszkający na wsi nie mogą sobie na to pozwolić. Nie mają elektryczności, nie mają wody. Potem brak dostępu do mieszkań. Wreszcie większość społeczeństwa to żyje w takich barakach, ale musimy sobie wyobrazić, że to z kilku tam powiedzmy blach sklecony jest jakiś domek taki przykryty albo namiot i to jest mieszkanie Haitańczyka.
Dlaczego polski Caritas właśnie zdecydował się na pomoc Haiti?
No, po trzęsieniu ziemi od razu zareagował Kościół w Polsce. Przewodniczący konferencji zwrócił się do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich biskupów i do wszystkich parafii z prośbą o pomoc. I wtedy zostały zebrane fundusze, bardzo duże fundusze, bo 13 milionów złotych zostało zebrane. I wtedy delegacja z Caritas Polska udała się zaraz na spotkanie takie, które się odbyło na Haiti. Tam zdecydowano, kto czym się zajmie, więc my jako Caritas Polska, biorąc pod uwagę, analizując sytuację, że edukacja jest bardzo słaba, uważaliśmy, że najbardziej trzeba zaangażować się w edukację, stąd też budujemy już 5 szkół i razem z Caritas Austrią pracujemy przy odbudowie domów. I to są nasze projekty. Zresztą Caritas Polska zawsze się angażuje, kiedy są kataklizmy, katastrofy. To leży w naturze każdej Caritas narodowej. Tam nie jest tylko obecna Caritas Polska, tam jest kilkanaście Caritasów narodowych, które od 2 lat permanentnie działają. I myślę, że to są jedyne takie instytucje, które cały czas działają na terenie Haiti, wspierając również Caritas haitański, wspierając, pomagając też mu rozbudować swoje struktury. Bo widzieliśmy na przykład seminarium kompletnie zniszczone, katedra w Port-au-Prince zniszczona, wiele domów zniszczonych, ludzi żyjących w warunkach naprawdę urągających człowieczeństwu. Sklepy praktycznie nie widać, cały towar to jest na chodnikach, wszędzie jest, jeszcze są ruiny, brudno. Także to są sytuacje bardzo tragiczne, dlatego też taka zwykła ludzka solidarność, i to przekazanie miłości bliźniego, że musimy jednak jedni drugich wspomagać, jedni drugich mamy ciężary nosić.
Wspomniał ksiądz, że w Haiti jest zaangażowanych bardzo dużo Caritasów narodowych, a więc jest to jakaś taka pomoc skoordynowana, międzynarodowa. Ksiądz jako członek także Komitetu Wykonawczego Caritas Internationalist, czy mógłby nam powiedzieć, Gdzie są takie główne punkty na świecie, którymi w tej chwili zajmuje się Caritas? Bo wiemy, że punktów, gdzie są potrzeby, jest całe mnóstwo, ale najważniejsze miejsca poza Haiti, bo rozumiem, że jedno z nich jest właśnie Haiti.
Poza Haiti, oprócz tego to róg Afryki w tej chwili, ponieważ tam jest sytuacja Somalia, bardzo trudna sytuacja. Tam jesteśmy też również jako Caritas Polska obecni. Potem, szczególnie tam, gdzie są pewnego rodzaju kataklizmy, ale Afryka, szczególnie Afryka. Bo Caritas to jest w ten sposób, że Caritas jest internacjonalis, ale są Caritasy regionalne. I zwykle Caritasy też regionalne zajmują się na swoim terenie. Jeżeli jest jakiś kataklizm, angażują się w tą pomoc inne Caritasy regionalne.
Proszę księdza, osoby, które chciałyby pomóc i wesprzeć projekt pomocy dla Haiti, jak również być może dla innych dzieł Caritas Polska, co mogą zrobić, w jaki sposób mogą pomóc?
My zawsze musimy pamiętać, że człowiek nie jest samotną wyspą. Jesteśmy nawzajem od siebie zależni. Nigdy nie wiemy, co się stanie ze mną, z moim krajem, z moim miastem. W pewnym momencie przyjdzie jakiś kataklizm i będę wtedy potrzebował solidarności i pomocy innych ludzi. Dlatego też z drugiej strony jesteśmy ludźmi wierzącymi, a więc jest nasz obowiązek chrześcijański wspierać tych, którym powodzi się gorzej. Dlatego też bardzo bym zachęcał, jeżeli ktoś może wesprzeć nasz Caritas, abyśmy mogli pomóc innym, można wpłacać na nasze konto z dopiskiem Haiti. Nasze konto można znaleźć na stronach www.caritas.pl. W Polsce można bardzo łatwo również wesprzeć Caritas, wysyłając SMS-a charytatywnego. Wystarczy wybrać hasło Pomagam i numer 72052. W ten sposób możemy wesprzeć Caritas materialnie, ale nie wszyscy mogą wesprzeć Caritas materialnie, dlatego też prosimy je o modlitwę, ponieważ jedno i drugie jest bardzo ważne. Wsparcie duchowe i to wsparcie materialne.
Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz Marian Subosz, dyrektor Caritas Polska.
Dziękuję również i Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Rezygnacja z uporczywej terapii.
Współczesna medycyna jest zafascynowana nowoczesną technologią. Rozwój wiedzy sam w sobie oczywiście nie jest zły, jeśli tylko jest rzeczywiście rozwojem. Jeśli jednak wraz z wprowadzeniem elektroniki i chemii zanika dotychczasowa wiedza, jak zrozumienie fizjologii, wewnętrznej celowości zachodzących procesów, czy działania preparatów naturalnych, ziół i minerałów, rozwój jest tylko częściowy lub nawet pozorny. Jednym z takich obszarów medycyny, gdzie zaangażowanie wyspecjalizowanych środków technicznych nie zawsze idzie w parze z mądrością, jest śmierć i umieranie. Zaufanie w siłę środków technicznych popchnęło współczesną medycynę w kierunku swoistej zaciekłości terapeutycznej, postawy, która każe walczyć z nadchodzącą śmiercią za wszelką cenę. Wprowadzane są zatem do użycia coraz bardziej zaawansowane techniki terapeutyczne. Nie zawsze przynoszą one poprawę zdrowia, o jego przywróceniu nie wspominając. Niekiedy jedynym skutkiem ich zastosowania jest wydłużenie czasu choroby, wydłużenie i spotęgowanie cierpienia. Nie tylko cierpienia samego chorego, ale i jego najbliższych. Rezygnacja z uporczywej terapii jest w niektórych sytuacjach decyzją dramatycznie trudną, to prawda. Trudną tak dla pacjenta, dla jego bliskich, jak i dla personelu medycznego. Jakże często chwytamy się myśli o jeszcze jakiejś nowej terapii, jeszcze jednym eksperymentalnym podejściu, o zagranicznym specjaliście i niezwykle obiecujących odkryciach. Tymczasem są choroby i rany, których medycyna nie jest w stanie wyleczyć. Prędzej czy później śmierć staje się udziałem każdego, kto się począł. Jest rzeczą nierozsądną oczekiwać, że kogokolwiek ona ominie, skoro nawet Syn Boży jej się poddał. Jan Paweł II z naciskiem przypominał, że jakkolwiek istnieje oczywiście powinność moralna leczenia się i poddania się leczeniu, taką powinność trzeba określać w konkretnych sytuacjach. Należy mianowicie ocenić, czy stosowane środki lecznicze są obiektywnie proporcjonalne do przewidywanej poprawy zdrowia. Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych i przesadnych nie jest równoznaczna z samobójstwem lub eutanazją. Wyraża raczej akceptację ludzkiej kondycji w obliczu śmierci. Czytamy w Ewangelium Vitae numer 65. Zatem, jeśli człowiek jest na swoją śmierć wewnętrznie gotowy, a terapia przestaje dawać nadzieję na zdrowie lub przynajmniej w miarę normalne życie, można zrezygnować z działań, które przestały być adekwatne do stanu chorego. Można przyjąć nadchodzącą śmierć. Przyjąć, a nie sprowadzić. Nie chodzi zatem o sytuację, w której chory jest uśmiercany lub pozbawiany terapii, która mogłaby mu pomóc. Jest to zaprzestanie działań, które niczego dobrego nie przynoszą. Powtórzmy zatem wyraźnie. Można zrezygnować tylko z tego, co nie ma sensu, co wykracza poza zakres działań zwyczajnych i proporcjonalnych. Zakres tej zwyczajności i proporcjonalności jest uzależniony od sytuacji danego chorego. Jeśli dane działanie niesie uzasadnioną nadzieję poprawy stanu zdrowia, a tym bardziej przezwyciężenia choroby lub ran, z takich działań rezygnować nie wolno. Nie wolno zrezygnować z leczenia uznawanego w danym stanie chorego za standardowe, za zwyczajne i proporcjonalne. Nie wolno w końcu zrezygnować z działań, które choć wprost terapią nie są, w nieodłączny sposób jej towarzyszą. Z zabiegów pielęgnacyjnych, skarmienia i nawadniania, no chyba że w ostatnim, końcowym stadium umierania, gdy organizm pokarmu i wody po prostu już nie przyjmuje. Na kwestię podawania pokarmu i wody trzeba w kontekście rezygnacji z uporczywej terapii zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza jeśli chodzi o żywienie pozajelitowe osób pozostających w trwałym stanie wegetatywnym. Niektórzy sądy pokarmowe i nawadniające wpisują w zakres terapii nadzwyczajnej, ale czynią to niesłusznie. Ani karmienie, ani umożliwienie oddychania nie są terapią, ale co najwyżej działaniem pielęgnacyjnym, nawet jeśli wykorzystywane są zaawansowane środki techniczne. Odebranie pokarmu prowadzi do śmierci przez zagłodzenie. Nie jest zatem akceptacją nieuchronnie zbliżającej się śmierci, ale sposobem na jej zadanie. Podobnie uniemożliwienie oddychania oznacza zabójstwo przez uduszenie. A zabijać się nie godzi, nawet jeśli chodzi o kogoś, kto i tak wkrótce miał umrzeć albo kto, wedle wiedzy medycznej, najprawdopodobniej nigdy nie odzyska przytomności. Umierający to znaczy wciąż żywy. Żywy, a zatem wymagający opieki. Umierający, a zatem wołający o miłość. O tej opiece nad umierającymi przyjdzie nam opowiedzieć sobie przy okazji refleksji nad terapią paliatywną. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Nie jest eutanazją, ani tym bardziej rezygnacją z uporczywej terapii odłączenie aparatury podtrzymującej życie od ciała człowieka już zmarłego. Śmierć mózgu oznacza, że człowiek już nie żyje. Nawet jeśli aparatura techniczna powoduje, że jego ciało wciąż wygląda jak żywe. Takie sztuczne podtrzymywanie funkcjonowania ciała może trwać przez dłuższy czas. Nie można go jednak mylić ze śpiączką czy trwałym stanem wegetatywnym. W obu tych sytuacjach mózg, jakkolwiek uszkodzony, żyje i wykazuje znamiona aktywności. Jeśli jednak mózg umrze, cały człowiek umiera. Dalsze funkcjonowanie aparatury ma sens jedynie o tyle, o ile służyć ma utrzymaniu organów do przeszczepu. Ale o przeszczepach również opowiemy sobie kiedy indziej. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.